Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Mad Like Me Travels in Bipolar Country to pamiętnik Meryl Hammond, pielęgniarki i specjalistki zdrowia publicznego z doktoratem, która zachorowała na chorobę afektywną dwubiegunową w wieku 51 lat. Książka obejmuje mniej więcej dekadę jej życia. Od nagłego załamania dotychczasowej stabilności zawodowej i rodzinnej przez pobyt na zamkniętym oddziale psychiatrycznym po stopniowe odzyskiwanie równowagi. Hammond opisuje własne doświadczenie z perspektywy osoby, która wcześniej pracowała w ochronie zdrowia, lecz mimo tego nosiła w sobie społeczne uprzedzenia wobec pacjentów psychiatrycznych. Ten kontrast nadaje relacji szczególną wartość.
Autorka nie przedstawia jednak wyłącznie osobistego kryzysu. Chcę wyjaśnić, jak od środka mogą wyglądać depresja, hipomania lub mania, leczenie oraz zależność chorego od bliskich.
Memoir łączy bezpośrednią relację z ostrożnie podanymi wskazówkami dotyczącymi zdrowienia i opieki.
Głównym celem jest osłabienie stygmatyzacji, bez upraszczania ciężaru samej choroby. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
nagłe zachorowanie w średnim wieku podważa stereotypowy obraz choroby dwubiegunowej. Jednym z najważniejszych wymiarów Mad Like Me jest późny moment zachorowania autorki. Hammond relacjonuje, że objawy pojawiły się u niej w wieku 51 lat, gdy miała już wykształcenie, długoletnią karierę oraz ustabilizowane życie rodzinne.
W jej opisie menopauza i trudna sytuacja rodzinna stworzyły splot okoliczności poprzedzających kryzys. Nie jest to przedstawione jako prosta, uniwersalna przyczyna choroby, lecz jako kontekst, w którym doszło do załamania.
Taka perspektywa ma znaczenie, ponieważ odbiorcy często kojarzą pierwsze objawy zaburzeń psychicznych wyłącznie z młodością. Hammond przypomina, że symptomy mogą zostać przeoczone także wtedy, gdy osoba przez lata funkcjonowała kompetentnie i była postrzegana jako odporna. Książka pokazuje więc, dlaczego wcześniejsze osiągnięcia nie są zabezpieczeniem przed chorobą ani dowodem, że człowiek powinien samodzielnie poradzić sobie z jej skutkami.
Późny początek pogłębia również szok tożsamościowy. Autorka nie traci tylko dobrego samopoczucia, ale także znany obraz siebie jako profesjonalistki, osoby sprawczej i pomagającej innym.
Dzięki temu pamiętnik rozszerza rozmowę o chorobie dwubiegunowej poza stereotyp młodego, impulsywnego pacjenta. Zwraca uwagę na potrzebę uważności wobec zmian nastroju, zachowania i funkcjonowania u osób w każdym wieku, bez automatycznego przypisywania ich stresowi, przemęczeniu czy zmianom hormonalnym.
Po drugie, od specjalistki zdrowia publicznego do pacjentki psychiatrycznej, Hammond nadaje swojej relacji dodatkową ostrość. Ponieważ przed chorobą była pielęgniarką i badaczką zdrowia publicznego, wiedza zawodowa nie uchroniła jej przed kryzysem, ale wpłynęła na sposób, w jaki później go rozumiała i dokumentowała. Autorka przyznaje, że wcześniej przyswoiła część negatywnych społecznych wyobrażeń o chorobach psychicznych, także podczas własnej pracy i szkolenia.
Kiedy sama została pacjentką oddziału psychiatrycznego, musiała skonfrontować te uprzedzenia z doświadczeniem bezradności, lęku i zależności od systemu opieki.
To nie jest jedynie osobiste wyznanie winy. Książka pokazuje mechanizm, przez który stygmat może działać nawet wśród osób posiadających medyczne wykształcenie.
Informacje kliniczne nie muszą automatycznie prowadzić do empatii, jeśli kultura nadal dzieli ludzi na zdrowych, racjonalnych pomocników i niezrozumiałych pacjentów.
Perspektywa Hammond może być szczególnie użyteczna dla pracowników ochrony zdrowia. Nie oferuje abstrakcyjnej krytyki psychiatrii, lecz pozwala spojrzeć na konsekwencje leczenia i hospitalizacji z pozycji osoby, której głos, autonomia i godność stały się nagle zagrożone. Jednocześnie autorka nie odrzuca pomocy profesjonalnej ani farmakoterapii. Opisuje raczej napięcie między koniecznością interwencji a ciężarem bycia podmiotem tej interwencji.
W rezultacie książka zachęca do praktyki opartej na szacunku, jasnej komunikacji i traktowaniu pacjenta jako osoby, a nie wyłącznie zbioru objawów.
Po trzecie, wymysłowe doświadczenie depresji i manii bez romantyzowania kryzysu, Mad Like Me próbuje przełożyć doświadczenia afektywne na język zrozumiały dla osób, które ich nie przeżyły.
Hammond opisuje depresję jako stan pustki, utraty radości, odłączenia od innych i trudności ze skupieniem.
Z kolei okres podwyższonego nastroju wiąże z nadmiarem energii, rosnącą pewnością siebie i poczuciem, że niemal wszystko jest możliwe.
Zestawienie tych stanów jest istotne, bo potoczny obraz choroby dwubiegunowej często redukuje ją do szybkich zmian humoru.
W relacji Hammond. Stawką są natomiast zdolność oceny sytuacji, relacje, bezpieczeństwo oraz możliwość normalnego funkcjonowania. Autorka nie przedstawia podwyższonego nastroju jako atrakcyjnej ekscentryczności. Choć może on dawać poczucie siły i przygody, jej opis uwzględnia narastający chaos i konsekwencje dla najbliższych.
Ta równowaga chroni książkę przed romantyzowaniem manii, które w części narracji autobiograficznych bywa ryzykiem.
Zarazem Hammond nie traktuje osoby chorej jak biernego obiektu medycznego.
Oddaje złożoność tego, że w czasie epizodu własne przekonania i odczucia mogą wydawać się całkowicie logiczne. Dla rodzin jest to ważna wskazówka interpretacyjna. Niezrozumiałe zachowanie nie musi wynikać ze złej woli ani braku uczuć wobec bliskich. Dla samych osób chorujących książka może natomiast dostarczyć języka do opisu doświadczeń, które trudno przekazać w konsultacji lub codziennej rozmowie.
Po czwarte, rodzina jako niezbędne wsparcie, lecz także grupa ponosząca koszty kryzysu. W książce choroba dwubiegunowa nie jest zamknięta w indywidualnej psychice autorki.
Hammond konsekwentnie pokazuje, że epizody dotykają również jej rodziny. Blissy próbują ją uspokoić, ograniczyć ryzykowne zachowania i utrzymać kontakt, a gdy ich własne zasoby się wyczerpują, wzywają pomoc medyczną.
Ten moment ma dużą wagę interpretacyjną.
Decyzja o interwencji, zwłaszcza prowadzącej do hospitalizacji, nie zostaje przedstawiona jako proste porzucenie chorej, ani jako bezdyskusyjnie łatwy akt ratunku.
Jest skutkiem sytuacji, w której troska miesza się z bezradnością, strachem i zmęczeniem.
Hammond uznaje często niewidzialną pracę opiekunów, nie odbierając jednocześnie choremu prawa do własnej perspektywy. Dzięki temu pamiętnik może pomóc uniknąć dwóch uproszczeń.
Pierwsze zakłada, że sama miłość rodziny wystarczy, by opanować ciężki epizod. Drugie sugeruje, że bliscy są jedynie przeszkodą dla autonomii osoby chorej.
Książka wskazuje, że potrzebne są cierpliwość, granice, dostęp do profesjonalnego wsparcia i rozmowa po ustąpieniu kryzysu.
Jest też krytyką moralnego osądzania rodzin, które w trudnej sytuacji sięgają po pomoc zewnętrzną.
Dla opiekunów wartością lektury jest możliwość lepszego zrozumienia, że objawy mogą zmieniać sposób myślenia i reagowania ukochanej osoby.
Dla osób chorujących jest to przypomnienie, że zdrowienie ma wymiar relacyjny i wymaga uznania doświadczeń tych, którzy towarzyszyli im w kryzysie.
Na koniec, szczegółowe notatki i idea zdrowienia jako proces odbudowywania sprawczości. Ważną cechą Mad Like Me jest sposób powstania tej relacji.
Hammond prowadziła szczegółowe notatki podczas hospitalizacji i po niej, a później wykorzystała je jako podstawę pamiętnika.
Dzięki temu książka nie opiera się wyłącznie na pamięci rekonstruowanej z dużego dystansu.
Zyskuje bezpośredniość, ale też pokazuje, że zapisywanie doświadczeń może pomagać w porządkowaniu okresu, który dla chorego bywa chaotyczny i fragmentaryczny.
Nie oznacza to, że autorka przedstawia notatki jako metodę leczenia dla każdego.
Ich funkcja jest przede wszystkim świadectwem oraz narzędziem odzyskiwania narracji o własnym życiu.
W kryzysie psychicznym osoba może czuć, że została odsunięta od własnej roli społecznej i pozbawiona wpływu na wydarzenia.
Ułożenie doświadczeń w opowieść staje się więc częścią odbudowywania sprawczości. Hammond opisuje zdrowienie jako drogę wymagającą czasu, leczenia.
Borcia, bliskich i codziennych praktyk dbania o stabilność, takich jak sen, odpoczynek, relacje, aktywność oraz uważność na własny stan.
Istotne jest, że nie obiecuje jednego rozwiązania ani trwałej niewrażliwości na nawroty. Zamiast tego przedstawia odzyskiwanie równowagi jako pracę ciągłą.
To odróżnia książkę od prostych poradników, które sprowadzają zdrowie psychiczne do listy technik.
Jej wartość leży w połączeniu praktycznych wskazówek z uczciwym uznaniem niepewności, ograniczeń i konieczności indywidualnego dostosowania drogi zdrowienia. Podsumowując, Mad Like Me Travels in Bipolar Country będzie wartościową lekturą przede wszystkim dla osób żyjących z chorobą afektywną dwubiegunową, ich partnerów, rodzin i innych opiekunów.
Może także zainteresować psychoterapeutów, psychiatrów, pielęgniarki oraz studentów zawodów medycznych, którzy chcą lepiej rozumieć subiektywne doświadczenie pacjenta.
nie zastępuje diagnozy, terapii ani indywidualnych zaleceń medycznych. Oferuje jednak coś, czego publikacje kliniczne zazwyczaj nie zapewniają, czyli długą, osobistą perspektywę osoby przechodzącej od roli specjalistki do roli pacjentki. Praktyczna korzyść dla bliskich polega na lepszym rozpoznaniu, że zachowania w epizodzie mogą być związane ze zmianą nastroju, energii i osądu, a nie stanowić prostego wyboru. Z kolei osoby chorujące mogą znaleźć w niej mniej izolujący opis wstydu, hospitalizacji, leczenia i powolnego powrotu do stabilności. Na tle innych pamiętników o chorobie dwubiegunowej książkę Hammond wyróżnia późne zachorowanie oraz jej doświadczenie w zdrowiu publicznym. Autorka nie pisze z pozycji obserwatorki systemu, ani wyłącznie z pozycji cierpiącej osoby. Łączy oba spojrzenia, a przy tym otwarcie bada własne wcześniejsze uprzedzenia. Jej relacja obejmuje również koszty ponoszone przez rodzinę, bez demonizowania jej decyzji. To pamiętnik szczególnie użyteczny dla czytelników szukających nie sensacji, lecz konkretnego, ludzkiego obrazu kryzysu i zdrowienia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Meryl Hammond, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.